Jerzy Marek Nowakowski, polski dyplomata, ekspert od polityki zagranicznej, był ambasador Rzeczpospolitej w Armenii i na Łotwie. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i pytanie, czy w tej chwili, kiedy my rozmawiamy, gdzieś tam w kuluarach wielkiej polityki toczy się gra dyplomatyczna, która nie to się toczy non-stop, jak od początku wojny, ale gra, która naprawdę jest bardzo zaawansowana i że być może oglądamy ostatnie tygodnie wojny na Ukrainie. Coś jest na rzeczy, panie ambasadorze?
Coś jest na rzeczy, aczkolwiek ja nie byłbym takim optymistą, że oglądamy ostatnie tygodnie wojny w Ukrainie. Myślę, że ta wojna jeszcze będzie trwała. Natomiast niewątpliwie oglądamy coś, co jest kryzysem. Kryzysem przede wszystkim poparcia dla Ukrainy, ale ja powiem szczerze, to nie jest nic tak zupełnie nowego. Dlatego, że cały czas wisiało w powietrzu pytanie, czy my w sensie Zachód, świat zachodni, czy my popieramy, czy my chcemy zwycięstwa Ukrainy, czy my chcemy, żeby Ukraina nie przegrała. Otóż mam wrażenie, że o ile my w Polsce, i to jest nasz absolutny interes, o ile my w Polsce chcemy zwycięstwa Ukrainy, o tyle duża część Zachodu, szczególnie kraje Europy Zachodniej, ale nie tylko, chcą, żeby Ukraina nie przegrała. A to jest różnica, bo zwycięstwo Ukrainy oznaczać musi głęboką zmianę w Rosji. Natomiast to, żeby Ukraina nie przegrała, to jest kwestia, którą ostatnio sformułował wprost prezydent Macron, żeby Rosja mogła wyjść z twarzą swojego konfliktu. Otóż nasz interes i w moim przekonaniu interes całego świata zachodniego jest taki, żeby Rosja wyszła bez twarzy z tego konfliktu właśnie. Bo to, jeżeli wyjdzie z twarzą, to tą twarz wkrótce zobaczymy na granicy Polski, a nie wykluczone, że również gdzieś pod Berlinem.
Mamy nie tylko wypowiedzi prezydenta Francji, do czego można było przywyknąć, o tak powiem, nie tylko wypowiedzi kanclerza Niemiec, też żadne zaskoczenie, ale mamy też wypowiedzi prezydenta Bidena po spotkaniu tego ostatniego z prezydentem Francji. No i tutaj wydaje się, że sprawa jest już poważniejsza, bo nie tylko te dwie dość mocno prorosyjskie swego czasu stolice europejskie chcą, żeby Putin twarz zachował, ale chyba i Waszyngton zaczyna rozmyśliwać o pokoju.
Tak, ja sądzę zresztą, że wypowiedź ta najgłośniejsza Macrona ostatnia, to jest wypowiedź będąca wynikiem jego rozmów w Waszyngtonie. I Macron został pewnie użyty przez Amerykanów jako taki balon próbny, żeby obejrzeć, jaka będzie reakcja Rosjan, Ukraińców, innych krajów. To jest też pytanie, na ile Stany Zjednoczone chcą, żeby Ukraina wojnę wygrała. Właśnie, bo w Stanach Zjednoczonych toczyła się właściwie nieskrywana dyskusja, do jakiego stopnia Ukrainie należy pomagać. No, niestety, bądźmy realistami, myślenie mocarstw jest myśleniem innym niż myślenie krajów średnich, takich jak Polska. I zależy również od położenia geograficznego. Z punktu widzenia, znowu, cynicznie mówiąc, amerykańskiego, Rosja była wygodna. Rosja była wygodna, bo utrzymywała pewien, może nie elegancki, może paskudny, bałaganiarski, ale pewien ład na obszarze byłego Związku Sowieckiego. Było, mniej więcej było wiadomo, czego się można spodziewać. Nagle to się wszystko posypało w momencie, jak Putin napadł na Ukrainę. Przecież moja ocena prywatna jest taka, że jak popatrzymy na politykę amerykańską sprzed roku, wtedy, kiedy wywiad amerykański był już pewien, że Rosjanie zaatakują. Jaką broń dostarczali Amerykanie Ukraińcom? Broń lekką. Broń, która miała służyć wojnie partyzanckiej, ponieważ wszyscy dokładnie byli przekonani, że Ukraina zostanie szybko pobita, ale Rosjanie ugrzęzną w nią, będą mieli partyzantkę, utoną w niej, jak kiedyś utonęli w Afganistanie. Tymczasem Ukraina się obroniła i przeszła do kontrofensywy. I w tym momencie na całym mocarstwowym Zachodzie pojawiło się pytanie, co dalej? Bo przegrana Rosji oznacza przedefiniowanie bardzo wielu dotychczasowych modeli relacji w stosunku do całego obszaru Eurazji. To nie jest kwestia interesów, które robią Niemcy, bo Niemcy się tak naprawdę mało liczą. To jest kwestia przede wszystkim polityki mocarstwowej Stanów Zjednoczonych, układanki z Chinami i tak dalej. Wypadnięcie Rosji z tej układanki powoduje, że ten puzzle się rozsypuje. No i Amerykanie też nie są przekonani, że Rosja powinna z tej układanki wypaść. O ile dla nas interes jest prosty, uważamy, że wyrzucenie Rosji z Europy, bo do tego się sprowadza zwycięstwo Ukrainy, że wyrzucenie Rosji z Europy jest w głębokim interesie Polski i Europy całej, o tyle niekoniecznie tak sądzą Amerykanie czy Chińczycy.
Pytanie, na ile tak sądzą nasi partnerzy z Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, zastanawiam się...
To zależy kto. Szwedzi na przykład są jak najbardziej za. Region Europy Środkowej, szeroko rozumianej, łącznie ze Skandynawią, jest za. W wypadku Niemców myślę, że oni są również w tej chwili w fazie debaty, czy im się to opłaci. W wypadku Amerykanów również są w fazie debaty. No tylko,
Debatę tak naprawdę? Czy wpływ sytuacji wojennej może kształtować debatę w Stanach Zjednoczonych?
W dużym stopniu kształtuje. No, ta sytuacja wojenna zmieniła w ogóle język tej debaty. Proszę zwrócić uwagę, co mówił Henry Kissinger, senior amerykańskiej polityki, na początku wojny i co mówił latem tego roku. Latem tego roku Kissinger powiedział, Ukraina faktycznie jest już w NATO. Wtedy, kiedy parę miesięcy wcześniej tłumaczył, jak to Putin musi twarz zachować. Więc sukcesy ukraińskie bardzo znacząco zmieniają to myślenie, ale wydaje mi się, że Amerykanie ciągle nie są gotowi do tego, żeby postawić krzyżyk na Rosji. Że cały czas gdzieś się tli nadzieja, że z tym Putinem, a jak nie z Putinem, to z innymi Rosjanami da się rozmawiać. Otóż moja świętej pamięci babcia, która pamiętała okupację sowiecką Lwowa, tłumaczyła, że z Sowietami można rozmawiać w jeden sposób. Przepraszam za kolokwializm, bijąc w mordę. Więc wtedy czuję szacunek. Więc myślę, że to przekonanie mojej babci należałoby wpoić Amerykanom. Ale to jest również w jakimś sensie zadanie dla naszej dyplomacji. Nie tylko stać na baczność, ale właśnie również tłumaczyć partnerom amerykańskim, że no, my mamy pewne doświadczenie i wiemy, co zadziała. A zadziała dostarczenie broni i skrajnie twarda postawa wspierająca Ukrainę.
Panie ambasadorze, naszym gościem Jerzy Marek Nowakowski. Trochę wróćmy na sekundę, może dygresyjnie, ale chciałbym zaczepić o trochę też de facto nasz spór, już nie będę ukrywał, no to jak Polska powinna do Niemiec się odnosić. Na ile w tej chwili cały czas Berlin powinien być jakimś punktem odniesienia, a na ile powinniśmy uznać, że w zasadzie w polityce bezpieczeństwa nie ma się co na Niemców oglądać i trzeba tylko i wyłącznie rozmawiać ze Stanami.
Więc ja tutaj jestem poza mainstreamem, bo uważam, że Berlin jest niesłychanie ważnym partnerem, że również Amerykanie w dużym stopniu patrzą na Warszawę przez Berlin.
Cały czas? To się nie zmieniło przez te 8-10 miesięcy wojny?
To się nie zmieniło. To się nie zmieniło. My musimy mieć dobre relacje z Niemcami, ponieważ w odróżnieniu na przykład od Francji czy Hiszpanii, Niemcy są tym krajem, który rozumie, że na Ukrainie, na Białorusi decyduje się w dużej mierze przyszłość polityki europejskiej. Niemcy doszli do wniosku, że się pomylili, stawiając na Rosję i w tej chwili już nie będą na Rosję stawiali.
A doszli do wniosku? To nie jest tak, że to jest chcieństwo pana ambasadora, a nie realna ocena?
Nie.
Bo ja tego nie widzę. Gdzie tu są te wnioski? Gdzie tu jest to?
Jednak zmiana Niemiec jest taka, że przestali kupować gaz w Rosji, bo przestali i nie będą kupować, bo zainwestowali górę pieniędzy w nowe szlaki dostaw. Prawda jest taka, że w tej chwili niemiecka pomoc dla Ukrainy jest mniej więcej tej wielkości, jeżeli nie większa niż Polska już sumarycznie. Oczywiście Niemcy są bogatsze procentowo, to jest mniej, ale są w tej chwili trzecie, Niemcy są trzecie na liście, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Niemcy doszli do wniosku, że polityka Angeli Merkel oswajania Rosji przez współpracę gospodarczą była błędna i większość firm niemieckich wycofuje się ze współpracy z Rosjanami. To się odbywa powoli, ale to się odbywa z tak zwanym niemieckim porządkiem i to ma pewną bezwładność. To znaczy, jak już się zdecydowali, to będą w tą stronę szli. Oczywiście jest potężne lobby prorosyjskie w Niemczech, natomiast mam wrażenie, że przyjaźń z Rosją na przynajmniej dekadę wypadła z niemieckiego myślenia politycznego. Jest w tej chwili pytanie, czy Niemcy są gotowe na nieład w obszarze dotychczasowych wpływów rosyjskich, bo tu oni się spierają o to.
Kwestia Chin, bo nasza kalkulacja części naszych ekspertów jest dość klarowna, nie prosta, bo to jest sprawa złożona, ale recepcja jest klarowna. Niemcy nie tylko od Rosji mają kłopot, żeby się odciąć, ale jeszcze większy kłopot będą mieli, żeby się odciąć od Chin, a tego żąda Waszyngton. I na tym rozdźwięku między Berlinem a Waszyngtonem Warszawa może wygrywać, to właśnie wtedy, kiedy stanie w kontrze do Berlina. Pan ambasador się z tą syntetyczną diagnozą zgadza.
Co mamy tutaj do wygrania? No, my tak naprawdę, po pierwsze, jesteśmy bardzo mocno związani z gospodarką niemiecką, wobec tego każdy kryzys w Niemczech w nas też uderzy. Ale pomijając tę kwestię, jeżeli rzeczywiście Amerykanie naciskają na Berlin i będą naciskali coraz bardziej, żeby ograniczył swoją współpracę z Chinami. To jest oczywiste. Dla Niemiec Chiny są głównym partnerem gospodarczym, największym partnerem gospodarczym Niemiec, więc jest im trudno się z tego wycofać i będą się bronili przed wycofaniem, aczkolwiek też zaczynają mieć świadomość, że to jest inwestycja podobna jak w Rosji, która może za chwilę być bardzo, bardzo ryzykowna. Natomiast, no, co, że my powiemy Amerykanom, że my nie współpracujemy z Chinami? Jak jest, nasza wymiana z Chinami jest na tyle nieistotna, że w ogóle nie ma o czym mówić. No. Amerykanom zależy na tym, żeby Chiny nie dostawały niemieckich technologii, a mamy na to wpływ żaden. Wobec tego muszą rozmawiać z Niemcami, tak czy inaczej. My Niemiec w tej materii nie zastąpimy.
No, z drugiej strony może nie mamy wyboru, bo interesy Berlina i Warszawy są sprzeczne, bo Berlin, przynajmniej tak twierdzi część ekspertów, nie chce w Warszawie uznać równorzędnego partnera, a raczej jakiś swój zasób gospodarczy, ale też geopolityczny.
No, ja tutaj bym się tak daleko nie posuwał. Myślę, że Niemcy mają świadomość tego, że są partnerem zdecydowanie większym i silniejszym i jak w polityce zwykle bywa, starają się to wykorzystywać. Natomiast dla nas interesem jest poukładanie się z Niemcami relacji jak najlepszych. Oczywiście nie rezygnując z własnych interesów, ale jak się nie rezygnuje z własnych interesów, to się traci szacunek. Wobec tego to nie jest sprzeczne. No, bo my musimy mieć szacunek Niemiec, a jednocześnie musimy mieć z nimi dobre relacje, znaczy przynajmniej nie boksować się z nimi w kwestiach drugorzędnych. Bo strategiczny interes Polski wymaga tego, żeby wspólnie z Niemcami, żeby Niemcy nie przeszkadzały, a być może współpracowały w wypchnięciu Rosji z Europy. Wtedy będziemy mieli zupełnie inną też pozycję przetargową wobec Niemiec. Proszę sobie wyobrazić ten scenariusz, który dla Polski jest scenariuszem idealnym, że w dającej się przewidzieć przyszłości do Unii Europejskiej wchodzi Ukraina, wchodzi Białoruś. Wtedy potężny blok krajów środkowoeuropejskich, bo uważam tylko dwa kraje za środkową Europę, jest rzeczywiście czynnikiem równoważącym tandem niemiecko-francuski. Wtedy możemy rozmawiać po partnersku. Na razie nie mamy armat, żeby rozmawiać rzeczywiście po partnersku, wobec tego bronić tych interesów, które są dla nas kluczowe, i starać się poukładać jak najlepiej swoje relacje z Niemcami. Polityka jest okrutna i jest zbudowana na interesach, a nie na gestach, nie na lubieniu, nie na sympatii. Te czynniki mogą się liczyć, ale one się liczą na poziomie 5%.
Panie ambasadorze, to jeszcze na koniec wróćmy do początku naszej rozmowy, czyli do kwestii ewentualnych negocjacji pokojowych, o którym tam chociażby sam Joe Biden powiedział 1 grudnia, które gdzieś tam się toczą. Jaka powinna być polityka Warszawy wobec tego typu działań? Jaki powinniśmy zająć, jakie miejsce w tych negocjacjach powinniśmy zająć?
To znaczy, myśmy powinni dążyć do tego, żeby te negocjacje odbywały się wyłącznie na warunkach ukraińskich. Przypominać to, co mówią formalnie i Macron, i Biden, czyli że nie ma negocjacji bez zgody i decyzji Ukrainy. I powinniśmy tutaj być twardzi, a jednocześnie konsekwentnie przypominać, że dopiero pobicie Rosji pozwala na spokojne poukładanie polityki całego kolektywnego Zachodu, bardzo trzeszczącego wewnątrz, ale mam nadzieję, że istniejącego, wobec regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Azji Środkowej także. Że to jest dla nas wszystkich ogromna szansa, że Rosja ze swoją polityką agresywną, ze swoją polityką rozbijającą Zachód zostanie na długi czas wyeliminowana z gry, że warto zaryzykować. To myśmy powinni mówić i w wypadku negocjacji powinniśmy stać murem za stanowiskiem ukraińskim, przypominając, że już kiedyś partnerzy zachodni nie słuchali i na tym fatalnie wyszli.
Na ile jest tak, że ewentualne negocjacje pokojowe mogą być jakąś powtórką, oczywiście nie jeden do jednego, sytuacja jest zupełnie inna, ale jakąś powtórką porozumień mińskich, no może poszerzonych o Stany, ale gdzie dalej Francja i Berlin będą głównymi negocjującymi?
Myślę, że i Niemcy, i Francuzi się sparzyli na porozumieniach mińskich. Nie będą chcieli brać odpowiedzialności, raczej tą odpowiedzialność będą zrzucali na Stany Zjednoczone. Ważnym czynnikiem jest tutaj również Wielka Brytania, która też jest w tym klubie raczej twardych niż miękkich graczy. Natomiast to powinny być negocjacje ukraińsko-rosyjskie prowadzone ewentualnie przez pośredników, a nie negocjacje mocarstw ponad głową Ukrainy, bo to śmierdzi monarchią.
Powiedział Jerzy Marek Nowakowski, polski dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej w Armenii na Łotwie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.